Są one w środku puste, a na zakończeniach są pęknięte, wytwarzają się tam białawe soralia, w których powstają soredia, to jest urwiski, czyli grupy komórek glonów otoczone strzępkami grzyba, służące do rozmnażania wegetatywnego. Płucnik modry Platysmatia glauca L. W. Culp. Etc. Culp. Ma plechę listkowatą, o dużych, szerokich odcinkach, najczęściej z pofałdowanymi brzegami. Jej górna powierzchnia jest szara lub niebieskawo-szara, często z ciemnymi plamkami. Dolna strona plechy jest brązowo-czarna, z nielicznymi chwytnikami. Mąki kotrębiasty pseudewernia furfuracea L. Zopf. Ma plechę listkowato-krzaczkowatą, długą do kilku centymetrów, wyjątkowo do 12 centymetrów. Górna strona plechy jest szara, często obficie pokryta izidiami, czyli pałeczkowatymi wyrostkami, które łatwo odłamują się i służą do wegetatywnego rozmnażania. Dolna strona plechy jest na brzegu biaława i czernieje ku środkowi. Brodaczki Usnea spółka mają zwisającą, krzaczkowatą lub brodatą plechę. Sucha plecha jest szarawa, wilgotna zielono-szara. Gałązki są obłe lub kanciaste, czasem przewężone i członowane. Brodaczki są bardzo zmienne i trudne do oznaczenia, chronione. Włostki Bryoria spółka mają plechy zwisające, składające się z nitkowatych, zwykle splątanych nici, barwy od jasno-szarej do ciemno-brązowej. Główne gałązki są opatrzone licznymi, prostopadle wyrastającymi, krótkimi gałązeczkami. Zapamiętajmy. Porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza na dwutlenek siarki, i w regionach uprzemysłowionych oraz w dużych aglomeracjach miejskich giną. Wigierski Park Narodowy znajduje się w nieskażonej zanieczyszczeniami części Polski, o czym świadczy zróżnicowana i bogata flora porostów. Znaleziono tu około 300 gatunków, w tym bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i inne zmiany warunków siedliskowych brodaczki, włostki oraz płucnika, będące pod ochroną ścisłą i umieszczone na czerwonej liście porostów ginących i zagrożonych w Polsce. Przystanek 8. Suchar Wielki. Suchar Wielki jest największym spośród zbiorników polihumusowych, czyli dystroficznych, występujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Jeziora tego typu na Suwalszczyźnie potocznie nazywane są sucharami. Charakterystyczny ciemnobrunatny kolor wody tych jezior spowodowany jest wysoką koncentracją kwasów humusowych, powstających z rozkładu substancji organicznych takich jak igliwia, gałązek, liści, spłukiwanych do zbiornika z otaczających lasów. Dopływ substancji humusowych powoduje dodatkowo naturalne zakwaszenie wody oraz wiązanie rozpuszczonych w niej związków mineralnych. W sucharach mamy więc do czynienia z bardzo niskim pH, niską koncentracją wapnia oraz substancji biogennych takich jak fosforu, azotu, sodu, potasu. Inną cechą wyróżniającą suchar jest bardzo silna stratyfikacja, czyli uwarstwienie termiczne wód, wynikająca z osłonięcia misy jeziornej przed działaniem wiatrów. Różnice temperatury wody w układzie pionowym mogą wynosić latem nawet od 5 do 6 stopni Celsjusza na 1 metr głębokości. Mała przejrzystość wody w sucharach ogranicza występowanie zespołów roślinnych do głębokości około 2 metrów. Bardzo niska zawartość wapnia uniemożliwia bytowanie mięczakom, którym wapń jest niezbędny do budowy muszli. W większości jezior dystroficznych występuje jeden lub dwa gatunki ryb takich jak karaś, okoń, w najbardziej zakwaszonych sucharach w ogóle ich nie ma. Charakterystyczny dla sucharów jest otaczający je zespół roślinności torfowiskowej budujący tzw. szar torfowcowy, czyli pło, spleja. Głównym komponentem jego budowy jest mech torfowiec, który ma zdolność magazynowania wody. Narastanie szaru postępuje od lądu w kierunku środka jeziora. Rośnie tu również m.in. licznie wełnianka pochwowata, modrzewnica, żurawina i rosiczka okrągłolistna. Nielicznie pojawia się tu skarłowa ciała brzoza i sosna. W wyniku naturalnej sukcesji jeziora dystroficzne przekształcają się w torfowiska. W celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu procesów przyrodniczych Suchar Wielki objęty jest od 1985 roku ochroną ścisłą. Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, małe jeziorka trawą zarosłe na poły, tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą. Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą. Woda tych studni sklni się plamista rdzą krwawą, a z wnętrza ciągle dymi, zionąc woń plugawą, od której drzewa wkoło tracą liść i korę, łyse, skarłowaciałe, robaczliwe, korę, pochyliwszy konary mchem kołtunowate i pnie garbiąc brzydkimi grzybami brodate, siedzą wokoło wody jak czarownic kupa grzejące się nad kotłem, w którym ważą trupa. Adam Mickiewicz. Przystanek 9. Historia wsi Słupie. Teren polany, na której się znajdujemy, zajmowała jeszcze na początku XX wieku zabudowa wsi Słupie. Wieś była rozciągnięta wzdłuż drogi biegnącej przy wschodnim brzegu Jeziora Długiego a prowadzącej z Gawry Chrudy do Cimochowizny. Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z inwentarza dóbr klasztoru w Wigrach z 1745 roku. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od drogi prowadzonej przez bagno, która była oparta na palach czyli słupach. Jednak według XIX-wiecznego badacza polskiej kultury materialnej Zygmunta Glogera, słup, lub słupy, oznaczało również miejsce wiązania koni podczas postoju. W XIX wieku mieszkańcy wsi trudnili się rybołówstwem oraz rolnictwem. W 1827 roku osada liczyła 11 domów i 63 mieszkańców, około roku 1880 20 domów i 156 mieszkańców. Powierzchnia upraw zwiększała się systematycznie, jak widać to na historycznych mapach z lat 1808, 1839, 1889-91. Po ukazie uwłaszczeniowym z 1864 roku przekazano chłopom najgorsze grunty, oddalone od głównej wsi, wydzielone z rządowego majoratu chucianickiego. Dla przykładu warto dodać, że łąki czyli pastwiska wsi Słupie znajdowały się w odległości od 2 do 5 km od Jeziora Mulicznego. Likwidacja wsi Słupie oraz sąsiednich wsi, Białe, Wasińczyki i Płociczno nastąpiła do roku 1903 z inicjatywy władz guberni suwalskiej. Ludność z powodu słabej gleby oraz znacznego rozdrobnienia pól z trudnością mogła się wyżywić. Zdecydowano przenieść te wsie na rzeźniejsze tereny kilkanaście kilometrów na zachód od Suwałk, a pozostawione pola zalesiono. Po I wojnie światowej wieś Płociczno została odtworzona jako zaplecze Tartaku, a nazwy Słupie i Wasilczyki przyjęły osady leśne powstałe w miejscu dawnych wsi. Przystanek 10. Geomorfologia terenu. Teren Wigielskiego Parku Narodowego ukształtowany został ostatecznie 12 tysięcy lat temu, po wytopieniu się lądolodu, który dotarł do nas z północnej Szwecji i Finlandii i pozostawił osady oraz formy rzeźby terenu w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz różnych form czołowo-morenowych, kejmów, osów, sandrów i zagłębień wytopiskowych. Na odkrytej skarpie widać przekrój kemu, który powstał w obniżeniach lądolodu. Zbudowany jest ze znoszonych do tych obniżeń piasków, mułków, żwirów. Pod cienką warstwą gleby występują żwir z piaskiem źle wysortowanym, zawierającym otoczaki, o średnicy najczęściej 10 cm, ale trafiają się również większe. Wśród materiałów tworzących żwir występują skały pochodzenia prawie wyłącznie skandynawskiego. Skały krystaliczne reprezentowane są przez skały magmowe, czyli głębinowe, często czerwone granity. Występują liczne wapienie niekiedy z paleozoiczną fauną. Domieszkę stanowią dolomity w formie otoczaków oraz kwarcyty i piaskowce. Sporadycznie można natrafić na krzemienie. Istniejące warstwy żwiru wskazują na pochodzenie osadów jako wodnolodowcowych, czyli fluwioglacjalnych, naniesionych przez wody spod lodowca. Tutejsze gleby zawierają bardzo dużo kamieni. Zwłaszcza na wiosnę występuje tu zjawisko zwane potocznie rodzeniem się kamieni. Nierównomierne ruchy gruntu, spowodowane zmianami jego objętości, skutek cyklicznego rozmarzania i zamarzania, powodują wypychanie położonych niżej kamieni na powierzchnię. Przystanek 11. Jezioro Długie. Jezioro Długie wchodzi w skład kompleksu trzech połączonych ze sobą jezior, czyli Długiego, Okrągłego, Mulicznego, objętych ochroną ścisłą. Charakteryzuje się dużą naturalnością strefy brzegowej, która decyduje o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zbiornik otoczony jest w większości lasem, tylko niewielkie fragmenty strefy brzegowej kontaktują się z terenami rolniczymi oraz zabudowaniami. zalesiona zlewnia oraz brak źródeł zanieczyszczeń pozwoliły zachować niski stan rzeźności wód. W jeziorze Długim na uwagę zasługują łąki podwodne, budowane przez ramienice z rodzaju Fara oraz Nitella. Ramienice należą do największych naszych glonów słodkowodnych. Pokrojowo przypominają rośliny naczyniowe. Rośliny te zasiedlają wody niezanieczyszczone i zasobne w wapń. Do niedawna występowały one w większości naszych jezior. Z powodu postępującej eutrofizacji wód, ramienice ustąpiły z wielu stanowisk i obecnie można je spotkać w większych skupieniach tylko w nielicznych jeziorach. Miarą niskiej żyzności Jeziora Długiego jest także naturalne występowanie się lawy. Nad Jeziorem Długim znajdują się kolonie kormoranów. Kormoran Phalacrocorax carboel. Jest ptakiem prawie wielkości gęsi, o rozpiętości skrzydeł do 145 cm. Upierzenie ptaka jest ciemnobrązowo-czarne, z niedużą głową. Nogi mają dość krótkie, zakończone dużymi łapami. Palce mają spięte błoną pływną. Żyją gromadnie, są niezwykle płochliwe. Swoje kolonie zakładają najczęściej w miejscach odosobnionych wyspy jeziorne, lub na najwyższych drzewach, zapewniających im spokój oraz bezpieczne schronienie. Ptaki te można obserwować od kwietnia do listopada. Kormorany odżywiają się rybami. Polowanie na ryby odbywa się w zorganizowany sposób, z podziałem ról na ptaki osaczające ławice ryb oraz nurkujące za ofiarami. Kormorany najczęściej polują na ryby, których jest najwięcej, czyli na płoć, okonia, upleje. Przyczyniają się w ten sposób do zachowania równowagi w ekosystemie. Przy dużej liczebności, kiedy zasoby żerowiska ulegają drastycznemu zubożeniu, ptaki te mogą powodować w rybostanie duże szkody, ponieważ odżywiają się rybami mającymi dużą wartość ekologiczną i gospodarczą, czyli takimi jak szczupak, węgorz, sielawa, drzewa i krzewy. Pomiędzy przystankami na trasie ścieżki ustawiono tabliczki z opisem drzew i krzewów, które umożliwiają bliższe zapoznanie się z gatunkami, występującymi w drzewostanach i na torfowisku. Zasięg występowania grabu Grab pospolity Carpinus betulus L. Carpinus nazwa prawdopodobnie pochodzenia celtyckiego. Grab pospolity występuje na terenach nizinnych lub podgórskich, rzadko powyżej 600 metrów nad poziomem morza, w całej Europie, poza Irlandią, Walią, Szkocją, północną Skandynawią. Rośnie na glebach umiarkowanie wilgotnych, bogatych w próchnicę, gliniasto-piaszczystych, unika gleb kwaśnych, podmokłych, a także suchych. Nie lubi silnych mrozów ani dużych upałów. Grab bardzo rzadko osiąga wiek 120-150 lat. Liście graba są jajowate lub podłużnie jajowate, u wierzchołka zaostrzone, u nasady zaokrąglone lub sercowate, na brzegu podwójnie piłkowane. Jest gatunkiem jednopiennym i wiatropylnym, kwiaty pojawiają się równocześnie z rozwojem liści, pod koniec kwietnia lub na początku maja. Kwiaty męskie to zwisające kotki, żeńskie niepozorne, zebrane w luźne, wzniesione kłosy. Owocem grabu jest orzeszek żeberkowany około półcentymetrowej długości, jednostronnie przerośnięty do trójklapowego skrzydełka, spełniającego rolę aparatu lotnego. Drewno jest mało trwałe, ale bardzo twarde, używane do wyrobu instrumentów muzycznych oraz opraw do narzędzi stolarskich. Grab pospolity występuje w Wigierskim Parku Narodowym jako domieszka w drzewostanach. Wierzba szara łoza, Salix cinerea L. Salix nazwa pochodzi prawdopodobnie z czasów celtyckich sal, czyli pobliże, lis, czyli woda. Wierzba jest gatunkiem europejsko-syberyjskim. Występuje niemal w całej Europie na brzegach wód, to jest rzek, stawów, na mokrych łąkach. W Polsce jest bardzo pospolita na niżu. Zwykle jest to wysoki do 5 metrów krzew lub małe drzewo do 10 metrów wysokości. Liście łozy są szeroko eliptyczne, prawie całobrzegie lub o brzegu falistym. Młode liście są obustronnie owłosione, starsze ciemnozielone, na spodzie szaro-filcowate. Powierzchnia liścia lekko pomarszczona. Łoza jest rośliną owadopylną, dwupienną. Kwiaty zebrane w owłosione kotki, kwitną od lutego do kwietnia, przed rozwojem liści. Ze względu na wczesne zakwitanie jest ceniona w pszczelarstwie. Na terenie parku łoza występuje pospolicie, najczęściej na terenach wilgotnych. Brzoza omszona betula pubescens. Brzoza omszona betula pubescens echrch. Betula nazwa prawdopodobnie ma pochodzenia celtyckie. Brzoza omszona występuje w środkowej i północnej Europie. W Polsce jest rzadsza od brzozy brodawkowatej. Jest typowa dla gleb podmokłych, bagiennych i torfiastych. Znosi dłuższe zalewanie. Brzoza omszona jest mniej światłolubna od brzozy brodawkowatej, dorasta do wysokości 20 metrów. Liście brzozy omszonej są romboidalno-jajowate, zwykle z zaokrągloną nasadą, wierzchołek liścia krótko zaostrzony, brzeg płytko, nierówno piłkowany. Kwitnie około 10 dni później od brzozy brodawkowatej. Również jej owoce dojrzewają później aż do września. Brzoza omszona razem z brzozą brodawkowatą zajmują 2,86% powierzchni leśnej parku. Najbardziej okazałe drzewa osiągają 32 metry wysokości i pierśnicę 60-70 cm. Olsza czarna Alnus glutinosa L. Gaertn. Alnus nazwa znana już w czasach rzymskich. Występuje w całej Europie, w olsach, łęgach, na bagnach, na brzegach rzek, jezior i stawów. W Polsce w górach, dochodzi tylko do regla dolnego. Olsza ma duże wymagania glebowe, nie rośnie na torfowiskach wysokich, unika gleb zakwaszonych, ubogich w tlen. Dzięki symbiozie z bakterią Schinzia alni korzysta z wolnego azotu atmosferycznego. Na korzeniach są brodawki przypominające koralowce. Jako jedno z nielicznych drzew liściastych wytwarza pięte pustrzały, jak u drzew iglastych. Liście olszy są owalne, z klinowatą nasadą, zaokrąglonym lub wciętym wierzchołkiem i falistym lub piłkowanym brzegiem o wymiarach 10-7 cm, nie przebarwiają się na jesieni. Olsza jest jednopienna o kwiatach rozdzielnopłciowych, tak zwane kotki, widocznych już zimą, wiatropylnych, kwitnących bardzo wcześnie przed rozwojem liści. Owoce, orzeszki z wąskimi skrzydełkami, zebrane są w szyszeczkowate, zdrewniałe owocostany, dojrzewają późną jesienią. Olsza czarna żyje od 100 do 120 lat. Kora olszy używana była dawniej w farbiarstwie, barwi na brunatno, czarno. Liście olszy w medycynie ludowej były niezawodnym lekiem na ropiejące rany. Drewno jest bardzo trwałe w wodzie. Na przykład niektóre budowle w Wenecji oparte są na palach z drewna olszowego. W Wigierskim Parku Narodowym tworzy drzewostany olchowe zajmujące blisko 3% powierzchni leśnej. Najokazalsze drzewa osiągają maksymalną wysokość do 28 metrów i pierśnicę do 60 cm. Szakłak pospolity Rhamnus sathartincus. Szakłak pospolity Rhamnus sathartincus L. Rhamnus nazwa szakłaka pochodzi ze starogreckiego, rhamnos, czyli ciernisty krzew. Szakłak występuje w Europie i zachodniej Azji. W Polsce jest pospolity na całym Niżu, w widnych lasach i zaroślach, rzadsze na Pogórzu. Jest mało wymagający pod względem gleby i klimatu, wymaga światła. Szakłak może być krzewem lub drzewem z ciernistymi gałązkami, dorastającym do 6 metrów wysokości. Liście są bardzo zmienne, eliptyczne lub jajowate, karbowano-piłkowane, łukowato-unerwione. Rośliny mogą być dwupienne, kwiaty rozdzielnopłciowe lub obupłciowe. Kwiaty są drobne, żółtawo-zielone, zebrane po 2-5 w pęczki. Owocem jest kulisty, czarny pestkowiec, dojrzewający we wrześniu. Roślina trująca, zwłaszcza świeże owoce. W Wigierskim Parku Narodowym występuje często. Kalina koralowa Viburnum opulus L. Viburnum rzymska nazwa krzewu Vimen, czyli giętka gałązka, witka, co odnosi się także do jej miękkich, giętkich gałązek. Rośnie w całej Europie z wyjątkiem części północnej. W Polsce pospolita, występuje na glebach ciężkich, wilgotnych, często w olszynach i w zbiorowiskach łęgowych, nad rzekami, rowami, podszycie i na brzegu wilgotnych lasów. Liście kaliny są w zarysie okrągławe, z 3 do 5 szerokimi zębatymi klapami, na dolnej stronie nieznacznie owłosione. Kalina kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty są białe, zebrane w płaskie kwiatostany, do 10 cm w średnicy. Kwiaty na brzegu kwiatostanu są duże i płonne, pełnią rolę powabni, a w środku kwiatostanu są drobne, z pręcikami i słupkami. Owoce pestkowce są czerwone, owalne, szkliste, długości około 8 mm, jednonasienne. Dojrzewają we wrześniu. Mają gorzki smak, który znika po przemarznięciu. Pomimo, że owoce wiszą na gałązkach zwykle do wiosny, ptaki żywią się nimi niechętnie, ze względu na wysoką zawartość garbników. Odmiana ogrodowa kaliny, popularnie zwana buldenerzem, ma kwiatostany w formie kuli i wszystkie kwiaty płonne. Kora kaliny stosowana jest w homeopatii. W dawnej Litwie i Polsce z owoców robiono powidełka przeczyszczające, a wywarem z kory smarowano łysiejące głowy w nadziei odzyskania bujnej czupryny. Objęta ochroną częściową. W WPN występuje dość często. Bezczarny Sambucus nigra L. Sambucus, nazwa dzikiego bzu podawana już w czasach rzymskich. Bezczarny jest gatunkiem występującym w całej Europie jako duży krzew lub małe drzewo dorastające do 10 metrów wysokości, cienioznośnym. Jest rośliną owadopylną, znosi zacienienie, gorzej rośnie w warunkach suchego powietrza. Występuje w lasach liściastych i zaroślach, często na siedliskach przekształconych przez człowieka. Gałązki bzu są grube, szare z licznymi wypukłymi przedchlinkami. Liście bzu czarnego są nieparzysto-pierzaste, górą ciemnozielone, matowe, dołem jaśniejsze, owłosione, długości 3 do 9 cm, z ostropiłkowanym brzegiem. Roztarte liście nieprzyjemnie pachną. Kwiaty drobne o 5-milimetrowej średnicy, kremowo-białe, zebrane w płaskie, szerokie baldachogrona, o średnicy od 10 do 20 cm. Owoce to niewielkie pestkowce, podobne do jagód, zebrane w okazałe owocostany, początkowo zielone, potem czarne, błyszczące. Stanowią bardzo cenny pokarm dla ptaków. Bezczarny jest rośliną leczniczą, kwiaty stosowane są jako środek przeciwgorączkowy, z owoców sporządza się soki. Niedojrzałe owoce są silnie trujące. W Wigierskim Parku Narodowym bezczarny jest pospolitym krzewem, rosnącym na wilgotnych stanowiskach. Dąb przypułkowy Quercus roburel. Quercus, nazwa dębu znana już w czasach rzymskich. Zasięg dębu przypułkowego obejmuje większą część Europy, poza północną Skandynawią. W Polsce spotykany jest na terenie całego kraju, w górach tylko do 600 metrów nad poziomem morza, w Tatrach i u ich podnóży nie występuje w stanie naturalnym. Dąb przypułkowy jest drzewem klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Ma duże wymagania glebowe. Jest długowieczny, może żyć od 500 do 1000 lat. Liście dębu są skórzaste, z obu stron nagie, w zarysie odwrotnie jajowate, szersze w górnej części, nieregularnie klepowane z 4-7 parami zaokrąglonych klap. Nasada liścia zwykle jest sercowata. Wiatropylne kwiaty kwitną w końcu kwietnia lub maja, równocześnie z rozwojem liści. Kwiaty męskie to luźne, bladozielone kotki, zwisające, wyrastające po 2 lub 3 z pąków bocznych zeszłorocznych pędów. Kwiaty żeńskie są mało widoczne, drobne, butelkowatego kształtu, osadzone po od 2 do 5 na długiej szypułce, wyrastające na wierzchołkach tegorocznych pędów. Owoce orzechy, zwane żołędziami, ustawione zwykle po od 1 do 3 na długiej szypułce, bardzo zmienne, z ostrym wyrostkiem na szczycie. Miseczka obejmuje żołądź do 1/3 jego długości. Owoce dojrzewają we wrześniu i październiku i zaraz opadają. Drewno dębu szypułkowego odznacza się dobrymi właściwościami technicznymi, jest ciężkie, twarde i trwałe. Drewno leżące długo pod wodą przybiera czarną barwę i staje się bardzo twarde, jest to tak zwany czarny dąb. Udział dębu szypułkowego w drzewostanach Wigierskiego Parku Narodowego wynosi około 2% powierzchni leśnej. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. Pinus, nazwa pochodzenia rzymskiego, podobnie jak świerka, z łaciny pix, czyli smoła, żywica, czyli drzewo dostarczające żywice. Sosna obejmuje zasięgiem prawie całą Europę z wyjątkiem Holandii, Danii, Półwyspu Apenińskiego, Niziny Węgierskiej, Podola. W Polsce nie występuje w Bieszczadach. Jest drzewem światłolubnym, unikającym gleb ciężkich. Na podmokłym, wilgotnym, torfiastym podłożu rośnie bardzo powoli i w wieku kilkudziesięciu lat osiąga zaledwie kilka cm średnicy pnia. Sosna zwyczajna jest gatunkiem w Polsce najbardziej rozpowszechnionym, stanowi około 75% składu gatunkowego naszych lasów. Liście sosny w postaci igieł osadzone są po dwa na krótkopędach. Igły o długości od 3 do 7 cm są barwy szarozielonej, często skręcone o 180 stopni wzdłuż swojej osi. Drzewo jednopienne, o kwiatach rozdzielnopłciowych wiatropylne. Kwiaty męskie są osadzone u nasady tegorocznego przyrostu. Kwiatostany żeńskie są szyszkowate, znajdują się na wierzchołku tegorocznego przyrostu, początkowo czerwone, skierowane do góry, potem zielenieją i odwracają ku dołowi. Dojrzałe, trzyletnie szyszki mają od 3 do 8 cm długości, są jajowate, brunatno-szare, matowe. Sosna dostarcza żywicznego drewna o szerokim zastosowaniu, charakteryzującego się czerwonawą twardzielą i bladobrązowym bielem. Sosna zwyczajna dominuje w drzewostanach Wigielskiego Parku Narodowego i stanowi około 80% powierzchni leśnej. Najokazalsze drzewa w parku dochodzą do 35 metrów wysokości i mają pierśnice od 80 do 100 cm. Klon zwyczajny Acer platanoides L. Acer nazwa podawana już w czasach rzymskich. Acer, czyli ostry, odnoszący się do charakterystycznego kształtu liści. Klon zwyczajny występuje prawie w całej Europie. W Polsce należy do najpospolitszych gatunków. Preferuje żyzne podłoże, nie znosi gleb stale podmokłych i zasolenia. Klon jest drzewem dorastającym do 30 metrów wysokości. Żyje do 200 lat. Jest to roślina owadopylna, gatunek jednopienny. O kwiatach poligamicznych, czyli na jednej roślinie są kwiaty obupłciowe i jednopłciowe. Kwitnie w końcu kwietnia, zwykle przed rozwojem liści. Owoce skrzydlaki o szerokich skrzydełkach dojrzewają we wrześniu, opadają w październiku i po dojrzeniu rozpadają się. Klon zwyczajny jest gatunkiem niezbyt częstym w Wigierskim Parku Narodowym i zajmuje 0,02% powierzchni leśnej. Leszczyna pospolita Coryllus avellana L. Coryllus, klasyczna nazwa leszczyny, podawana już w czasach rzymskich. Gatunek ten jest szeroko rozpowszechniony w Europie. W Polsce leszczyna pospolicie występuje na Niżu, w Tatrach i na Podhalu jest bardzo rzadka. Rośnie w lasach i zaroślach, najczęściej jest krzewem, dorastającym do 5 metrów wysokości. Liście leszczyny długości do 10 cm są miękkie, owłosione. Kształt liści jest odwrotnie jajowaty, u nasady sercowaty z ostro zaostrzonym wierzchołkiem, z nierówno podwójnie piłkowanym brzegiem. Leszczyna jest wiatropylna, jednopienna o kwiatach rozdzielnopłciowych. Kwitnie bardzo wczesną wiosną, nawet w lutym lub marcu. Kwiaty męskie zebrane w kotkowate kwiatostany, żółtej barwy, do 5 cm długie. Pojawiają się jesienią, a zakwitają przed rozwojem liści. Kwiaty żeńskie ukryte są w małych brązowych pąkach, z których w czasie kwitnienia wystają tylko szkarłatne znamiona słupków. Owoce zebrane są w pęczki po od 1 do 4, każdy orzech otoczony postrzępionymi listkami okrywy owocowej. Z drewna leszczyny wytwarza się węgiel do rysowania. W lesie drzewo to spełnia ważną rolę biocenotyczną, zasila glebę w dobrze rozkładającą się ściółkę. Daje schronienie ptakom i owoce dla wiewiórek i ptaków, na przykład orzechówek. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego występuje pospolicie. Jarząb pospolity, Jarzębina sorbus aucuparia L. M. Heg, sorbus, etymologia nazwy z celtyckiego sor, czyli cierpki, gorzki owoc. Jarząb, potocznie zwany jarzębiną, występuje w całej Europie, z wyjątkiem najbardziej południowych jej regionów. W Polsce rośnie dziko w lasach na Niżu i w górach po piętro kosodrzewiny. Jest powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne w parkach, ogrodach i na ulicach miast. Jarząb pospolity jest gatunkiem mało wymagającym, osiąga do 20 metrów wysokości, żyje do 60 lat. Liście długie do 22 cm, składają się z 5-7 par listków i jednego szczytowego, każdy z nich jest lancetowaty, z ostro piłkowanym brzegiem 6 na 2 cm. Początkowo są one owłosione od spodu, później nagie, ciemnozielone górą, a szaro-zielone od dołu.